sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Zegarze dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji na żywo. Sportowa Arena. Program realizuje Jacek Pola. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rotajczak. I tak będzie do godziny 20, z tym, że około 19.45 zaprosimy już Państwa na kolejne wydanie naszego motosportowego magazynu Automoto Pyrlandia. Ale wcześniej oczywiście przegląd wydarzeń nie tylko tego weekendu. Powiemy o piłkarskiej reprezentacji Polski tuż przed meczem z Finlandią na Stadionie Śląskim. Będziemy rozmawiać także o poznańskim Lechu już w kontekście występów w fazie ligowej Ligi Konferencji. Będzie o piłce ręcznej, będzie o koszykówce, będzie o ligowej siatkówce i hokeju na trawie. Zajrzymy także na południe Wielkopolski na jubileusz 30-lecia pierwszoligowej ekipy tenisa stołowego UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Będzie rzecz jasna także o poznańskim Triathlonie 2025. Nie może również zabraknąć mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. To wszystko przed nami w tej audycji. Sportowa niedziela, 7 dzień września. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
Polscy koszykarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Rydze spotkaniu 1/8 finału biało-czerwoni pokonali dziś Bośnię i Hercegowinę 80-72. We wtorkowym meczu ćwierćfinałowym rywalem naszej drużyny będzie Turcja. Do sporej niespodzianki doszło w innym dzisiejszym meczu. Wicemistrzowie olimpijscy i drugi zespół poprzedniego Eurobasketu Francuzi przegrali z Gruzją 70-80. Z kolei reprezentacja polskich koszykarek 3-3 przegrała w Kopenhadze z Azerbejdżanem 13-16 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i odpadła z turnieju. Dziś przed nami jeszcze emocje związane z kolejnym meczem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie biało-czerwoni zmierzą się z Finlandią. Początek o 20.45. Siatkarki Włoch zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata, które zakończyły się w Tajlandii. W dzisiejszym finale pokonały Turcję 3-2. Wcześniej w meczu o brąz Brazylia także 3-2 wygrała z Japonią. Maja Chwalińska triumfowała w tenisowym challengerze WTA w szwajcarskim Montreux. W finale Polka pokonała Łotyszkę Darię Semenistają 6-1 i 6-2. Wieczorem natomiast poznamy triumfatora wielkoszlemowego US Open w decydującym pojedynku turnieju mężczyzn. Broniący tytułu i prowadzący w światowym rankingu Włoch Jannik Sinner zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Początek o godzinie 20 czasu polskiego. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał na torze Monza wyścig Formuły 1 o Grand Prix Włoch, 16. rundę tegorocznego cyklu Formuły 1. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji generalnej, Australijczyk Oscar Piastri. Duńczyk Mats Pedersen wygrał liczący ponad 167 km 15. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania z metą na ulicach Monforte de Lemos. Liderem imprezy pozostał jego rodak Jonas Vingegaard. Duńczyk Waldemar Solok wygrał Enea Triathlon Poznań 2025. Dystans 1900 metrów pływania, 90 km jazdy rowerem i biegowy półmaraton pokonał w czasie 3 godzin 33 minut 49 sekund i 29 setnych. Najlepszy z Polaków Tomasz Szala zajął 6. miejsce, a poznaniak Jacek Krawczyk był 8. Zaglądamy na żużlowe tory. Trwa pierwszy mecz finałowy drugiej Ekstraligi w Bydgoszczy. Polonia podejmuje Fogo Unię Leszno. W tej chwili gospodarze prowadzą 44-40. Wcześniej odbył się rewanżowy mecz o miejsca od 5 do 8. Drużyna Hunters PSZ Poznań po raz drugi okazała się lepsza od Unitarnów, tym razem zwyciężając na własnym torze 58-32. Skorpiony tym samym zapewniły sobie pozycję w czołowej szóstce, a ekipa z Tarnowa powalczy o utrzymanie z Ormem Łódź. Z kolei w Krajowej Lidze Żużlowej trwa rewanżowe spotkanie półfinałowe. Derby Ultra Pur Start Gniezno podejmuje Pro Energy Polonie Piła. Na razie gospodarze prowadzą 25-17. W drugiej kolejce Ekstraklasy Szczypiornistek drużyna Enea Pogonia MKS-u Gniezno przegrała dzisiaj na wyjeździe z Piotrkowią Piotrków Trybunalski 28-33. Na koniec jeszcze raz o futbolu. Po 6 latach gry w Grodzisku Wielkopolskim piłkarze poznańskiej Warty wrócili dziś na boisko przy drodze dębińskiej. W 7 kolejce drugiej ligi Zieloni podejmowali ekipę Zagłębia Sosnowiec. My sprawdzamy u naszego specjalnego wysłannika na to spotkanie Grzegorza Hałasika, czy popularny ogródek okazał się wreszcie w tym sezonie szczęśliwy dla zespołu Warty. Dobry wieczór, Grzegorzu.
Dobry wieczór, okazał się szczęśliwy, bowiem Warta wygrała z Zagłębiem Sosnowcy 1-0. Żeby kibicować w Warcie, to trzeba się naczekać i trzeba być cierpliwym. 6 lat czekali kibice na powrót Zielonych do Poznania, dzisiaj się doczekali, a w dzisiejszym spotkaniu 88 minut czekali na zwycięskiego gola i się doczekali, bo to właśnie w 88 minucie po ładnej zespołowej akcji Mateusz Stanek wyszedł sam na sam z bramkarzem drużyny gości Mateuszem Kabałą. Strzelił, no może nie najlepiej, jeśli chodzi o precyzję, bo w sumie bramkarza, ale strzelił na tyle mocno, że ta piłka od bramkarza się odbiła, poszybowała gdzieś w górę, ale przede wszystkim szybowała dalej w kierunku bramki i do tej bramki wpadła. Zatem po trafieniu Mateusza Stanka, trochę z pomocą Mateusza Kawały, bramkarza Zagłębia, Warta wygrała 1-0 i zainkasowała pierwsze 3 punkty w tym sezonie, bo przecież do tej pory w 6 kolejkach 4 remisy i to były 4 remisy z rzędu, a zatem jest to 5 spotkanie z rzędu Warty bez porażki. I Warta była raczej lepsza w tym spotkaniu, może nie była to jakaś wyraźna przewaga, ale w pierwszej połowie może Rakel strzelał pierwszy, ale później strzał Walusia zablokowany. Strzał Kumocha obronił Kabała, bramkarz Zagłębia. Strzelał też Szymanek w 36 minucie, a Wiejew z rzutu wolnego na wprost bramki. Musiał bramkarz Zagłębia wybijać piłkę spod poprzeczki na rzut rożny, więc tych sytuacji Zieloni stworzyli więcej. Chyba nawet w pierwszej połowie tych sytuacji było troszeczkę więcej niż w drugiej części spotkania, ale cierpliwość się opłaciła, bo przypomnę, po golu Stanka w 88 minucie Warta wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 1-0.
O czym informował Grzegorz Hałasik.
I jeszcze świeża informacja z żużlowych torów. Zakończyło się pierwsze spotkanie finałowe w Bydgoszczy. To jest druga Ekstraliga. Polonia ostatecznie zremisowała z Fogo Unią Leszno 45-45.
Rewanż za tydzień na stadionie Alfreda Smoczyka przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie. A co na antenie Radia Poznań? Oczywiście audycja w sportowym rytmie do 20:00. Teraz piosenka na dobry początek przez 3 minuty i 24 sekundy, a później spotkamy się z człowiekiem, który na żywo na stadionie w Rotterdamie oglądał ostatni remisowy mecz polskiej reprezentacji. No i porozmawiamy o tym spotkaniu, a także o tym, co dzisiaj ma dziać się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mecze polskiej reprezentacji na stadionie De Kuipe w Rotterdamie z Holendrami oglądał szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej pan Paweł Wojtala. Remis 1-1 po takim meczu cierpieniu biało-czerwonych, ale wynik chyba korzystny i możemy przystępować do tego dzisiejszego meczu z Finlandią, no w takich dobrych nastrojach.
Oczywiście ten mecz, trudne spotkanie dla naszej reprezentacji, dużo biegania bez piłki albo za piłką. Na szczęście Holendrzy, oprócz tego, że się utrzymywali przy piłce, nie grali aż takiego tempa, nie należy. Były takie momenty, kiedy przyspieszali. Oczywiście mieliśmy troszkę szczęścia w tym meczu, udane interwencje bramkarza, ale też kilka piłek, które przeszło przez nasze pole karne tak niebezpiecznie. To spotkanie bardzo ważne w takiej sferze mentalnej dla drużyny, żeby zobaczyć, gdzie są, czy mogą i tak troszkę, żeby uwierzyć w siebie. A dzisiejszy mecz, no to jest to spotkanie, które trzeba wygrać. Ten punkt będzie niewiele ważył, jeżeli dzisiaj nie wygramy z Finlandią.
Tak, okiem byłego reprezentacyjnego obrońcy, to wyzwanie właśnie dla naszej linii defensywnej w Rotterdamie było naprawdę ogromne. No i mieliśmy też debiutanta Przemysława Wiśniewskiego.
Oczywiście to nowe ustawienie trochę, bo graliśmy systemem 1-3-4-3. Przez długi okres się sprawdzało. Bramka powstała w fragmencie gry. Sporo błędów w tym momencie akurat nastąpiło. Wiśniewski, myślę, że bardzo solidny występ. Pokazał się z dobrej strony, pokazał się szybkościowo, ale też silnie walcząc. Generalnie linia defensywna spisała się w miarę dobrze w tym spotkaniu.
Jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to w tej chwili jedno spotkanie więcej mają Holendrzy, ale zaczynamy z pułapu. 7 punktów pomarańczowi, 7 punktów biało-czerwoni. Wspomniał pan o tym, że no, trzeba wręcz wygrać ten mecz na Stadionie Śląskim z Finami. No, ale ten mundial chyba pod wodzą Jana Urbana całkiem realny się znowu stał.
No, poczekajmy, to pierwsze spotkanie. Trener miał tutaj trudne zadanie, pierwszy wyjazdowy mecz z zdecydowanym faworytem naszej grupy Holandią. Remisujemy, walczymy po pierwsze o drugie miejsce, wszystko jest możliwe. Finlandia bardzo ważne spotkanie, wydaje mi się, że kluczowe spotkanie dla układu całej tabeli, więc pełna koncentracja i to spotkanie trzeba wygrać. Będzie to zupełnie inny mecz niż w Rotterdamie. To my będziemy pewnie atakować, to Finowie nam oddadzą piłkę i my będziemy musieli złamać ten ich mur obronny, a oni będą na pewno próbowali swoich kontrataków i w tym są bardzo niebezpieczni, ale ja wierzę w naszą reprezentację.
Panie prezesie, jeszcze jedno krótkie pytanie. Wracał pan z polskimi reprezentantami jednym samolotem do Katowic?
Tak.
Od razu dopytam, nie było chyba widać hura optymizmu, raczej skupienie?
Raczej skupienie, ale widać co zadowolenie, jest uśmiech na twarzach zawodników, z dobrze wykonanej pracy, z dobrego rezultatu osiągniętego, więc wszystko przed nimi, wiadomo, tutaj też osoba trenera Urbana wprowadziła duży spokój i taki wśród zawodników, zresztą oni to podkreślali w jakichś wywiadach pomeczowych, więc jesteśmy mały pierwszy kroczek w tym, żeby awansować na mundial.
I dzisiaj należy zrobić kolejny. 20:45, Stadion Śląski w Chorzowie, mecze Polska kontra Finlandia. Inne mecze naszej grupy trwa już od 17 minut na stadionie w Kownie. Tam reprezentacja Litwy gra z Holandią i Holendrzy już w 11 minucie uzyskali prowadzenie za sprawą trafienia Memphisa Depaya. Zatem w Kownie na razie 18 już minuta, Litwa-Holandia 0-1.
Ze względu na mecze reprezentacji w kwalifikacjach mundialu podczas tego weekendu nie rozgrywa swoich spotkań Ekstraklasa. Na najbliższy mecz z udziałem Lecha Poznań, mistrza Polski, musimy poczekać jeszcze do najbliższego piątku, 12 września o godzinie 20:30 przy bułgarskiej Lech podejmować będzie zespół Zagłębia Lubin. Na naszej antenie zapraszamy oczywiście na bezpośrednią relację z tego spotkania. Później kolejne mecze ligowe i wreszcie 2 października rozpocznie się cały europejski maraton zespołu Kolejorza w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. I o tym w naszej następnej rozmowie.
Mateusz Borek, komentator TVP Sport. Oceniamy rywali poznańskiego Lecha w tej ligowej fazie Ligi Konferencji. Na dobry początek ekipa Rapidu 1 i później 2 wyjazdy do ekipy Lincoln Red Imps, ale to wyjazd do Portugalii, później wyjazd do Hiszpanii, Rayo Vallecano. Mecz u siebie z drużyną Lozanny, potem mamy rywalizację z niemieckim SVW Mainz i także w ostatniej kolejce wyjazd do Ołomuńca na starcie z Sigmą. Ciekawa grupa, nie najtrudniejsza?
Nie najtrudniejsza. Ja myślę, że kibic Lecha pomny jest tych wielkich spotkań w europejskich pucharach, bo przecież przyjeżdżały tutaj Juventus, Salzburg, Manchester City, graliśmy też z Bragą, więc po prostu dzisiaj jesteśmy w europejskich pucharach kategorii trzeciej. Jak sobie tak ostatnio dokonałem obliczeń, 36 drużyn na poziomie Champions League, 36 drużyn w Lidze Europy. Powiedzmy, że ze 30-40 zespołów znaleźlibyśmy z mocnych lig, które nie awansowały do europejskich pucharów, więc ta Liga Konferencji to jest taki trochę staw z drużynami z miejsc 100+, jeśli chodzi o hierarchię europejskiego futbolu. Rapid Wiedeń w tej chwili w dobrej sytuacji w tabeli Ligi Austriackiej. Drużyna prowadzona przez jednego z moich kiedyś ulubionych pomocników, Petera Sztygera, który potrafił strzelić bramkę. Natomiast też myślę, że drużyna bez gwiazd, Lincoln Red Imps, no to sądzę, że taki wyjazd po kilka bramek i absolutnie kwestie turystyczne. Rayo Vallecano, no też trudno powiedzieć, żeby trener Inigo Perez miał u siebie jakieś większe gwiazdy. Z tego, co słyszymy, to mecz nie odbędzie się na tym pomnikowym, legendarnym stadionie Vallecas, więc no, troszkę też jakby dla mnie spada atrakcyjność tego wyjazdu, chyba że człowiek po prostu wsiądzie w pociąg i pojedzie ten stadion obejrzeć. Potem Lozanna, następnie Mainz i to jest na pewno mecz, na który się wybiorę na stadion przy ulicy Bułgarskiej jako wielki fan nie tylko Bundesligi, także trenera Bo Henriksena, bo to jest myślę, że jeden z ciekawszych trenerów w Bundeslidze. Ta szkoła mogunska, no, najlepszy przykład Jürgen Klopp czy też Thomas Tuchel, w tej chwili Bo Henriksen. To jest drużyna bardzo taka, powiedziałbym, energetyczna, grająca taką piłkę świetnie zorganizowaną, piłkę bardzo szybką, także no, mam tam swojego ulubionego piłkarza, pomocnika Neibela, pomocnika, którego ostatnio sprowokował były piłkarz Lecha, Kuba Kamiński, w tym meczu FC Köln Mainz, więc no, naprawdę muszę sprawdzić aż datę. To jest 11 grudnia. No, będziemy przy bułgarskiej i na koniec panie redaktorze, Sigma Ołomuniec. No jak to mówi klasyk, nie ma z kim tu przegrać w tej grupie. Także jestem dosyć jednak optymistycznie nastawiony, bo przede wszystkim też spoglądam na to, jak drużyna Lecha się będzie zmieniać. To znaczy, oprócz tych transferów, no też będą wracać kolejni zawodnicy. Za chwilę Gumny, już gotowy Pereira, wróci po przerwie na reprezentację Isak. Koło listopada prawdopodobnie Wolemark będzie też gotowy, podobnie jak Ali Golizadek, więc może się okazać, że w tych decydujących meczach, które będą tutaj jakby decydujące o awansie już do fazy pucharowej, po prostu Lech będzie inny. Lech będzie w moim przekonaniu 30-40% mocniejszy. Chyba też może puści to zmęczenie związane z okresem przygotowawczym, bo na pewno jest kilka parametrów, które każdego kibica Lecha muszą niepokoić.
Tak patrząc zupełnie realistycznie, to rzeczywiście nawet przy tych założeniach z olei optymistycznych, o których powiedziałeś, miejsca 1-8 w tej fazie ligowej, żeby uniknąć tych baraży pomiędzy drużynami 9-24, czy raczej to jest zbyt życzeniowe myślenie?
Chyba życzeniowe. Ja myślę, że zejdźmy na ziemię, tak gdyby tutaj możemy pożartować, że nie ma z kim przegrać, natomiast wydaje mi się, że też te spotkania z trudniejszymi rywalami, czy Lecha z Trweną, czy z Genkiem, czy konfrontacja nawet Legii Warszawa z drużyną z Cypru, z Larnaki, a nawet Hibernian. No, te drużyny mogą być słabsze, możemy je tak traktować trochę w sposób arogancki, natomiast wydaje mi się, że potrafią przede wszystkim wykorzystywać fatalne momenty polskich drużyn. My robimy błędy i natychmiast zostajemy za te błędy karceni na poziomie europejskich pucharów.
O piłce nożnej będzie jeszcze po godzinie 19 w naszym mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, a europejskie emocje z Lechem od 2 października, wcześniej Liga, bo już najbliższy piątek. Na zegarze 25,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie od piłki nożnej. Przechodzimy teraz do piłki ręcznej i zaczynamy od kobiecej Orlen Superligi. Tutaj okazuje się dwie drużyny z Wielkopolski, z tym, że jedna jeszcze nie rozgrywa swoich spotkań, bo to drużyna Szczypiorna Kalisz, która połączyła się z Tauronem Ruchem Chorzów i dopiero rozpocznie tę rywalizację, a więc udało się zachować piłkę ręczną w kobiecym wydaniu w Kaliszu. Częściej zaglądamy do Gniezna, bo liczymy na to, że popularne pszczoły z NAI MKS-u będą spisywać się w tym sezonie wręcz medalowo. Rozpoczęły ten sezon od meczu we własnej hali, gładko wygranego z Sośnicą Gliwice, ale pierwsze wyjazdowe spotkanie, które odbyło się dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim, nie było już tak łatwe. Zawodniczki trenera Petra Kostki przegrały mecz z MKS-em Piotrkowią 28-33. Już do przerwy gnieźnianki przegrywały różnicą 7 goli 12-19. W innych superligowych spotkaniach Sośnica Gliwice przegrała z Zagłębiem Lubin 29-43. PR Koszalin przegrał z MKS-em Lublin 20-43. A Galiczanka Lwów pokonała Energię Start Elbląg 26-21.
W Superlidze Szczypiornistek już druga kolejka, natomiast dopiero za tydzień ruszą rozgrywki Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. Tam wielkopolskim przedstawicielem jest drużyna Enea Piłka Ręczna Poznań. Ekipa ta rozpocznie swoje rozgrywki od meczu z Pogonią Szczecin we własnej hali.
Enea Piłka Ręczna Poznań przygotowuje się do kolejnego sezonu w Lidze Centralnej Kobiet. Zespół wzmocniony, poszerzony, tak chyba można powiedzieć, prezes klubu Ewa Mrozek.
Postawiłyśmy w tym roku na rozszerzenie składu. Nasz team liczy 20 osób, więc w razie ewentualnych urazów czy kontuzji nie będzie problemu takiego, jak były w latach poprzednich. Jestem dumna z tego, że nasz zespół cieszy się dobrą renomą, że zawodniczki z Superligi przychodzą do zaplecza Superligi. Mogę się pochwalić, że w tym roku 3 nowe nazwiska z doświadczeniem superligowym.
To po to, żeby walczyć o co?
O najwyższe cele. Nie mogę tutaj zadeklarować, czy uda nam się to, o czym marzymy, ale mogę powiedzieć, że na pewno w górnej części tabeli na tych topowych miejscach się znajdziemy. Mamy wsparcie miasta Poznania, mamy wsparcie naszego głównego sponsora NEI, więc myślę, że przy tak dobrych transferach i mocno przepracowanym okresie przygotowawczym będzie efekt na boisku.
Powiedzmy też o stronie organizacyjnej.
Mamy taką strategię 3-letnią, gdzie zaopiekowane są wszystkie aspekty, i aspekt organizacyjny, i marketingowy, i sportowy. I w tej części organizacyjnej stawiamy na rozszerzenie kadry. Bardzo dużą pomoc ze strony transferowej i takiej organizacji sportowej daje nam nasza dyrektor sportowa Bogna Sobiech. Za przygotowanie drużyny seniorskiej odpowiada pierwszy trener, nasz trener motoryczny, a także trenerka od bramkarek. Zadbaliśmy również o mental, czyli te szkolenia i takie zajęcia z psychologii. Myślę, że poszerzanie tego teamu daje nam większą profesjonalizację i możliwość przygotowania się na realia superligowe. Sponsorzy nie zawiedli w tym roku. Otrzymaliśmy wyższe wsparcie od naszego sponsora strategicznego miasta Poznania, a także naszego sponsora tytularnego Enei. Tutaj duże podziękowania i ukłon w ich stronę. Oprócz tego w naszym portfolio pojawiły się też nowe logotypy. Są to mniejsi sponsorzy wspierający, ale mogę pochwalić się już tutaj kilkoma nowymi umowami. Będziemy na bieżąco publikować, z kim w tym sezonie będziemy szli za rękę.
Bogna Sobiech, niegdyś reprezentantka Polski w piłce ręcznej, cały czas pomaga poznańskiemu klubowi, no już nie jako zawodniczka, ale jako dyrektor sportowa, więc jak taka zawodniczka zadzwoni do tych młodych dziewczyn, żeby zaprosić do gry w Poznaniu, to jest łatwiej?
Trochę tak, ponieważ dziewczyny mi ufają i wiedzą, że to, co im obiecam i powiem, to są rzeczy, które się spełnią tutaj. Myślę, że fajnie, że ściągnęłyśmy dużo doświadczonych zawodniczek, które liznęły już tej Superligi i też młodzieży. I cieszę się, że mamy 20 zawodniczek i ten skład jest trochę szerszy, bo w tamtym sezonie właśnie niestety napotkały nas kontuzje i w połowie sezonu ciężko nam było zebrać siódemkę do gry. Więc nie mogę doczekać się pierwszego meczu i mam nadzieję, że ta mieszanka młodości z doświadczeniem pomoże nam zdobyć dobre miejsce. Trenuje się łatwiej i trenerka ma większe pole manewru, jeśli zawodniczkom nie idzie na meczu. Masz dwa prawie równorzędne składy i możesz rotować, zmieniać zawodniczki na różne pozycje, więc myślę, że in plus.
Bo trzeba też przyznać, że od momentu, gdy powstała Liga Centralna, to poziom gry na drugim poziomie rozgrywkowym na pewno poszedł w górę.
Tak, wydaje mi się, że jest mocniejsza ta liga i na pewno bardziej stabilna, tak jakby wszystkie zespoły grają na równym poziomie i też nie wiemy, jak inne zespoły się wzmocniły, dlatego nie chcemy rzucać słów na wiatr i celujemy w górną część tabeli. Oczywiście trzeba patrzeć realnie, ale nie mówimy nic o awansie w tym sezonie.
Trzeba było trochę z oddali się do tej pory przeglądać grze poznanianek.
Oczywiście prawie wszystkie mecze oglądałam online, pomagałam dziewczynom. Myślę, że to widać w tym sezonie, że jestem dalej, także dziewczyny pewnie są zadowolone z tego. Czasem zawitam do Poznania, jest Olku, Żory, więc na tych meczach będę na pewno. W Poznaniu też będę na pierwszym meczu na pewno, więc widzimy się na trybunach.
Droga Dębińska stała się naszym nowym domem i wszystkie treningi i mecze rozgrywane będą na hali potocznie zwanej Citizen, Droga Dębińska 10, super infrastruktura. Cieszę się, że miasto Poznań umożliwiło nam trenowanie i rozgrywanie meczy na najlepszej hali w Poznaniu. Komfort pracy dla trenerów, dla zespołu dużo wyższy i myślę, że zostaniemy tam przez najbliższe lata.
I oby ten komfort wpłynął także na wyniki. Przypomnijmy, inauguracja nowego sezonu Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych z udziałem poznańskiej ekipy już za tydzień w starciu ze szczecińską Pogonią. A teraz zerkamy na parkiety Superligi Mężczyzn. Tutaj rywalizacja rozpoczęła się już od meczu w Puławach, gdzie Azoty podejmowały ekipę Netland MKS-u Kalisz. Kaliszanie wygrali to spotkanie 34-30, prowadząc już do przerwy 17-14. Druga wielkopolska drużyna, Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski, swój mecz z Gwardią Opole rozegra dopiero jutro o godzinie 18. A w innym spotkaniu, które już za nami, Industria Kielce wysoko pokonała Gdańskie Wybrzeże 45-31. Dwa pozostałe mecze zaplanowane na dzisiaj trwają od godziny 18.
Teraz już o pierwszej lidze piłkarzy ręcznych, bo akurat te ligi już rozpoczęły rozgrywki, wyprzedzając nieco Ligę Centralną, a zatem w grupie A pierwszej ligi Szczypiornistów mamy jedną drużynę z naszego regionu, to SKF KPR Sparta Oborniki, która dzisiaj grała mecze wyjazdowe w Bydgoszczy z tamtejszymi akademikami. Niestety oborniczanie przegrali to spotkanie 28-30. W innych meczach tej grupy w pierwszej kolejce drużyna handball Elbląg przegrała z Dietą Żukowo 33-39. Drużyna handball Czersk uległa Samborowi Tczew 25-32. Szczepiornia Golsztyny przegrał z Jedynką Morąg 22-31. SMS ZPRP Kwidzyn minimalnie przegrał z Warmią Olsztyn 29-31. A Gdańskie Wybrzeże pokonało u siebie Tytanów Wejherowo 37-35.
Zdecydowanie więcej wielkopolskich drużyn w grupie B. Tutaj m.in. Real Astromale Leszno, który nowy sezon rozpoczął od wygranej we własnej hali nad zespołem Olimpu Grodków 25-23. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział zarówno trener leszczyńskiej ekipy, jak i jego podopieczni.
Trener Maciej Wierucki, zwycięstwo na początek.
No tak, przyjął mocny zespół, który w zeszłym sezonie zajął trzecie miejsce i wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. Wiedzieliśmy też, że ten zespół, który zrobi mniej błędów, wygra ten mecz i tak naprawdę dzisiaj na początku meczu zrobiliśmy takie kilka, trzy, cztery poważne błędy, ale ten koniec meczu był pod naszą dyktando i chwała chłopakom za to, że dowiedzieliśmy to spotkanie. Było wszystko, co w piłce ręcznej jest, no i na koniec jeszcze czerwona kartka dla zawodnika z Grodkowa, więc było wszystko i cieszymy się, że ten mecz wygramy.
To jest początek sezonu, to zawsze wielka niewiadoma. Co jeszcze tak na szybko do poprawki?
No na pewno gra w przewadze. My mamy jednego zawodnika mniej i dzisiaj na początku meczu straciliśmy z tego 3 bramki, więc zamiast zdobywać, to gdzieś tam się pogubiliśmy i ta gra się gdzieś nie układała i myślę, że nad tym elementem będziemy jeszcze pracować.
A jaki cel na ten sezon?
Myślę, że trzeba sobie stawiać sprawę jasno. Myślimy o miejscach 1-4.
Piotr Łuczak, no i można powiedzieć wymarzony początek sezonu.
Zgadza się. Takiego początku oczekiwaliśmy. Mamy potencjał w zespole, wiemy na co nas stać. I takich meczów miejmy nadzieję, że będzie dużo w tym sezonie.
Mieliście już taką bezpieczną przewagę, ale mimo wszystko te nerwy w końcówce były.
Tak. W piłce ręcznej nigdy nie można być pewny sukcesu. Też tak było dzisiaj. Mecz oscylował na wyniku remisowym mniej więcej. Mieliśmy troszkę przewagę pod koniec, ale i tak było widać, że było nerwowo na boisku.
Michał Przybylak, jak smakuje to pierwsze zwycięstwo otwierające nowy sezon?
No chyba wspaniale. No, debiut, zwycięstwo, prawie pełna hala kibiców. No, no super, super.
Jak te pierwsze chwile na boisku?
Na początku lekki stres, bardzo dużo ludzi przyszło. Dla mnie wszystko tutaj nowe na tej hali, miesiąc dopiero tutaj trenuję. Także mówię, pierwsze 5 minut lekkiego stresu, później ze mnie już, jak wszedłem w mecz, ze mnie to wszystko zeszło, no i dalej to wszystko poszło fajnie.
I jak się podobała gra przed leszczyńską publicznością?
Super, super. Tutaj atmosfera na tej hali. Jeszcze jak grałem w Legnicy i tutaj zawsze przyjeżdżaliśmy z Legnicą, to zawsze tutaj było bardzo dużo ludzi. Atmosfera jest super, super, jeszcze fajnie grać dla tych kibiców, także jestem bardzo zadowolony.
Udana inauguracja w Lesznie, pomeczowe opinie zbierał Bartłomiej Klubś. Dodajmy, że w drugiej kolejce Real Astromal miał zagrać w Obornikach Śląskich, ale na prośbę tamtejszej drużyny to spotkanie zostanie rozegrane w leszczyńskiej hali 13. Jak radziły sobie inne wielkopolskie drużyny na inaugurację nowego sezonu? Wolsztyniak Wolsztyn przegrał z SPR-em Bur Oborniki Śląskie 31-37. Druga drużyna poznańskiego Grunwaldu pokonała SPR Kąty Wrocławskie 31-30. Gorzką pigułkę musieli przełknąć szczypiorniści Spartakusa Buk na własnym boisku. Ulegli bowiem SKPR-owi Świdnica aż 15-25. Na wyjeździe Tęcza Folplast Kościan przegrała z UKS-em Trójką Nowa Sól 25-31 i w meczu bez udziału wielkopolskich drużyn KPR Gryfino pokonał Orlika Brzeg 29-25.
Jeszcze grupa C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Tutaj jedna drużyna z Wielkopolski, Start Konin, która w premierowej kolejce przegrała na wyjeździe z Warszawianką 18-31, ulegając rywalom ze stolicy także do przerwy 8-18. W innych meczach tej grupy SMS ZPRP pierwszy Płock przegrał z MKS-em Wieluń 29-33, AZS AWF Warszawa zremisował z liderem Radą 30-30, ale warszawianie lepiej wykonywali rzuty karne i wygrali w nich 8-7. Z kolei Mazur Sierpce pokonał Trójkę Ostrołęka 35-20. 36. A na antenie Radia Poznań o piłce ręcznej tej poznańskiej będzie sporo w najbliższy wtorek o 19.15 w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena. Wtedy gościć będziemy przedstawicieli Enei, WKS-u Grunwald Poznań, czyli męskiej ekipy Ligi Centralnej, i już dzisiaj odwiedzane panie z Enei PR Poznań. Będą szefowie tych klubów, pani Ewa Mrozek i Jakub Pochopień, a także trenerski skład Amelia Chmielewska z drużyny Szczypiornistek oraz pan Michał Tusz, opiekun piłkarzy ręcznych Grunwaldu Poznań. Polecamy, taka handballowa, sportowa arena w najbliższy wtorek o 19.15.
Ruszyły i ruszają rozgrywki na parkietach piłki ręcznej, niedługo także ligowe emocje na parkietach koszykarskich. Do nowego sezonu przygotowuje się m.in. ekipa pierwszoligowego Enea Basketu Poznań.
Turniej przedsezonowy koszykarzy Enea Basketu Poznań wygrana z Polonią Warszawa 72-59. Michał Samsonowicz, ale nie układał się ten mecz od początku, do połowy wyrównany, potem nawet goście odskoczyli na 10 punktów, ale rozkręciliście się w czwartej kwarcie.
Tak, no przez większość meczu zmagaliśmy się gdzieś tam z paroma problemami, szczególnie w ataku i w poprzednim sparingu z Łodzią trochę też nam mieliśmy z tym problem, więc fajnie, że gdzieś tam w czwartej kwarcie z tego wyszliśmy, znaleźliśmy sposoby, jak zdobywać punkty, jak nie dać się agresywnej obronie rywala i dzięki temu wróciliśmy, znaleźliśmy rytm.
Oczywiście w sparingach raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale wy częściej wygrywacie w tych meczach przedsezonowych. Jak to odbierać?
Nie wiem, jak to odbierać. To jest drugorzędna sprawa. Wiadomo, każdy mecz chce się wygrywać, jak się jest sportowcem, ale tak jak powiedziałem, wynik to drugorzędna sprawa. Pamiętam rok temu, że też wygrywaliśmy wszystkie sparingi, a w efekcie nie udało się zrealizować celu, więc skupiamy się na tym, co robimy dobrze i co robimy źle, nad czym musimy jeszcze pracować.
Związałeś się umową na 2 lata, czyli masz coś tutaj do zrobienia w Poznaniu.
O, na pewno mam jeszcze dużo do pokazania, dużo do udowodnienia po tym, jak ominąłem końcówkę zeszłego sezonu. Mam jeszcze dużo do pokazania.
No i parę punktów do zdobycia, bo pewnie jedno z zadań to rzucanie i dzisiaj w tej czwartej kwarcie też te trójki trzeba było trafić, trafiłeś.
Tak, pewnie od tego tu jestem, taka jest moja rola, więc postaram się z niej wywiązać jak najlepiej.
Szkoleniowiec poznańskiej drużyny Marcin Kloziński.
Brawa dla zawodników, że podeszli ambicjonalnie bardzo mocno i chcieli to spotkanie wygrać i z minus 10 zrobiło się plus 13 na koniec. Natomiast troszkę mnie martwi ta pierwsza połowa i trzecia kwarta, bo w pierwszej połowie też graliśmy jak na zaciągniętym hamulcu ręcznym, to samo w trzeciej kwarcie. Gdyby Polonia była lepiej dysponowana w pierwszej połowie, to oni pewnie schodziliby ze sporą zaliczką na przerwę i mogłoby być ciężko. Musimy znaleźć stałość, bo jesteśmy w stanie grać naprawdę fajną koszykówkę i pokazujemy to w sparingach niejednokrotnie, ale też jesteśmy w stanie być naprawdę słabi. Musimy się nauczyć, jak tego nie robić.
Właśnie, szukanie stabilizacji to jest chyba najtrudniejsze.
Są sposoby. Praca. Treningi, pokazywanie wideo, rozmowy z graczami, wymaganie, rozliczanie.
Do startu ligi zostały 2 tygodnie.
Za tydzień jeszcze mamy ostatni sparing z zespołem Spójni na wyjeździe. Teraz będzie trochę czasu na odpoczynek i na przygotowanie więcej, troszeczkę treningów. Już powoli przygotowujemy się na pierwsze 2 kolejki z zespołem z Tychów i Złęcuta.
Pomeczowe opinie zbierał Grzegorz Hałasik. Wczoraj Enea Basket Poznań wygrał z warszawską Polonią, a dzisiaj w innym spotkaniu pokonał zespół z Legionowa 84-52.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 19 minut godzina 19. Teraz przez 2 minuty kolejny muzyczny oddech, a później będzie o polskiej siatkówce ligowej, a także o polskim hokeju na trawie i o ekipie mistrza Polski aktualnego Grunwaldu Poznań.
Radio Poznań pod siatką.
Jedna mistrzowska impreza w postaci Mistrzostw Świata Kobiety trwa. Przed nami Mistrzostwa Świata Siatkarzy. A tymczasem już niebawem wystartują kolejne rozgrywki Polskiej Ligi Siatkówki SA, obejmującej 3 ligi, bo nie tylko Plus Liga, nie tylko Tauron Liga, ale także PLS Pierwsza Liga. Główny komisarz PLS Wojciech Kasprzyk. Szczególnie poprzedni sezon był dosyć emocjonalny, bo lekka zmiana formatu rozgrywek.
Tak, no mieliśmy 16 zespołów w Plus Lidze. Spadły 3 zespoły. Spadły zespoły z Nysy, Katowic i Będzina. Dobre hale, dobrzy kibice, ale no jest jak jest. Musimy się dostosować do kalendarza FIVB, który jest ograniczony na liczbę tygodni i nie jesteśmy w stanie rozegrać sezonu Plus Ligi na 16 drużyn.
Jeśli chodzi o kobiecą ligę, tych zmian większych nie ma.
Nie, zostaje 12 zespołów w Tauron Ligi. Gramy fazę zasadniczą, 22 kolejki plus playoff, około 155 meczów, także będzie co oglądać.
PLS pierwsza liga, czyli to zaplecze plusligowe. Tam w tym poprzednim sezonie walka była nieprawdopodobna, żeby na tym szczeblu profesjonalnym zachować miejsce.
Drużyna z Chełma awansowała do plusligi. Spadły, tak jak wspomniałem wcześniej, trzy zespoły z Nysy, Katowic i Będzina. Ale ciekawy jestem, kto w tym roku będzie walczył awans. Już 11 września mam pierwszy mecz. Najprawdopodobniej będzie on w Jaworznie. Także zobaczymy. Zacznie się liga 11 września, jak wspomniałem, kończy się w połowie maja. Także będzie około 270 meczów. Zobaczymy. Niech wygra lepszy.
Ja wiem, że główny komisarz PLS-y powinien być osobą absolutnie neutralną, ale ja muszę z wielkopolskiej perspektywy, także naszej stacji Radia Poznań, zapytać, czy nie żal trochę głównemu komisarzowi ligi, że jeśli chodzi o te profesjonalne ligi siatkarskie, no to nie ma nikogo z Wielkopolski.
Oczywiście, no jak gdyby Poznań jest jedynym dużym miastem, w którym nigdzie nie mamy zespołu w naszych rozgrywkach, a przypominam, że Polska Liga Siatkówki jest organizatorem aż trzech lig. Dwóch zawodowych plus ligi, Tauron Ligi i mamy jeszcze PLS pierwszą ligę mężczyzn, która jest zapleczem.
My oczywiście cieszymy się tym, że w tych polskich narodowych reprezentacjach, czy to seniorek, czy seniorów, jest wiele osób związanych, zaczynających przygodę z siatkówką w wielkopolskich klubach, ale zapytam o coś innego a propos tego nowego sezonu 2005-2006. Pewne zmiany, bo wielu kibiców, znakomita frekwencja na trybunach, ale także dobra oglądalność na antenach partnera telewizyjnego, czyli Polsatu. I kibice chcą wiedzieć, co się podobno zmienia w kwestii tak zwanych wideoweryfikacji, które już na dobre się u nas w naszych ligach zadomowiły.
Tak, podjęliśmy decyzję, że trenerzy zespołu będą mogli sprawdzać dokładnie, dosłownie wszystko. Czyli czy zawodnik miał rękę ponad siatką, jak był w pierwszej linii, a był zawodnikiem drugiej linii, tak jak to było na Pucharze Polskim, meczu finałowym, gdzie Mateusz Bieniek w trzecim metrze przebił piłkę nad taśmą, co było wtedy nielegalne i nie do sprawdzenia. Ale biorąc pod uwagę rangę widowiska i ważność spotkania, podjęliśmy decyzję z komisją sędziowską, że sprawdzimy to i pod tym, wyciągając wnioski, trenerzy, na których meczach będzie wideoweryfikacja, mogą sprawdzać wszystko.
To jeszcze jest ostatnie krótkie pytanie. No, natury zdecydowanie bardziej ogólnej, niż tak patrząc, bo przecież zatwierdzacie te wszystkie licencje, macie pełen ogląd jako PLS na ruchy transferowe. Ta siła czołówek, czy to w męskiej plus lidze, czy w żeńskiej Tauron lidze, może się zmienić, czy raczej wygląda na pewną stabilizację, że te drużyny, które biły się o medale w poprzednim sezonie, będą się biły ponownie w tej edycji rozgrywek?
Wydaje mi się, że w plus lidze delikatnie słabszy może być Jastrzębski Węgiel, gdzie odszedł Tomek Fornel, Norbert Huber, Timothy Carle. Akurat Norbert i Timothy wyjechali do Japonii. Natomiast Tomek zdecydował się na kontynuowanie kariery w Turcji, ale wydaje mi się, że szybko wrócą do naszej ligi.
Bo ta liga ma w sobie moc.
Oczywiście. No myślę, że jest 5-6 zespołów, które może walczyć o medal. Moim faworytem osobistym jest zespół z Warszawy.
Hokejowe Radio Poznań.
W nowym sezonie Superligi Hokeistów na Trawie Mistrzostwa Polski będzie bronił, nawet można powiedzieć, oczywiście Grunwald Poznań, bo to przecież stały medalista i dyrektor sportowy sekcji Jerzy Wybieralski.
Składy się zmieniają, ekipy się wzmacniają, nie się osłabiają, bo zawodnicy od nas też opuścili nasz klub, wyjeżdżali. 2 lata temu żeśmy czwórkę oddali do Rogowa, także ten skład ewaluuje, jest trochę młodych, jest trochę oczywiście tych doświadczonych, starych zawodników. No czekamy, pierwsze mecze, jedziemy na Śląsk do Beniaminka. Będzie bardzo ciężko. Mają 3 Pakistańczyków. Liczą na pewne sukcesy, a my pewną dozą raczej obaw, co może nas tam spotkać w Siemianowicach.
Bo skład Grunwaldu troszeczkę się zmienił.
Jest 2 młodych zawodników, którzy przyszli do klubu. Generalnie praktycznie są wszyscy ci, co byli w zeszłym sezonie.
Trzeba przyznać, że nie brakuje chętnych, żeby Grunwaldowi dobrać się do skóry. Widzi pan kontrkandydatów do walki o medale, oprócz oczywiście Pomorzanina, bo on zawsze...
Standardowo Pomorzanin, tak, aczkolwiek i Warta ostatnio też brązowy medalista, też szykuje mocny skład na ten sezon. Także wszystko będzie otwarte.
Czas na zgrywanie zespołów, można powiedzieć.
To jest, można powiedzieć tak, na zgrywanie, bo następne takie potyczki już będziemy grali w pełnym zestawieniu.
Oczywiście nagrodą za Mistrzostwo Polski jest rywalizacja europejska, ale to dopiero wiosną, ale co trzeba powiedzieć i co warto przypomnieć, to jest awans i to już będzie wyższa dywizja.
Tak, no to jest trofej 1, czyli bezpośrednie zaplecze Ligi Europejskiej, tej pierwszej dywizji. Jeszcze nie wiemy gdzie, bo te rozstrzygnięcia dopiero zapadną w najbliższym czasie, może w ciągu 2 tygodni. Wiemy tylko termin, 6-9 kwietnia.
A Liga rusza w połowie września, tak jak pan powiedział, wyjazd do Siemianowic. Będzie hokejowe święto u Beniaminka.
No na pewno tak, tam się szykują na to bardzo wszyscy, jak to się mówi, całe Siemianowice pewno przyjdą na ten mecz.
Speedway, Radio Poznań.
Dużo emocji na żużlowych torach. Zaczynamy od PGE Ekstraligi, bo nie ma w niej ekipy z Wielkopolski, ale za to są rewanże półfinałowe. Już w piątek ekipa lubelskiego Motoru wygrała z GKM-em Grudziądz 50-40, a że pierwszy mecz był dla Lublina także 47-43, to właśnie już w piątek awans do wielkiego finału żużlowców Motoru Lublin. Przy okazji ogłoszenie doskonale, zresztą znanego w Wielkopolsce, Wielkopolanina Jarosława Hampera, informacja o zakończeniu przez tego jeźdźca kariery. Jeśli chodzi o ten drugi półfinał, to pierwsze spotkanie, przypomnijmy, ekipa Press, grupa deweloperska Toruń wygrała ze Spartą Wrocław 52-38, a dzisiaj o 19.30 rewanżowe spotkanie na Stadionie Olimpijskim. Na pewno będą wielkie emocje, no bo to plus 14 wcale nie oznacza, że drużyna z Torunia może już być pewna miejsca w wielkim finale i starcia z Motorem Lublin.
Wielkie emocje także na torach drugiej Ekstraligi. Tutaj dzisiaj rozegrano pierwsze spotkanie finałowe w Bydgoszczy. Polonia ostatecznie zremisowała po zaciętym spotkaniu z Fogo Unią Leszno 45-45. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie Byków był Janusz Kołodziej. 12 punktów w 6 startach, 11 oczek Ben Cook, 10 Grzegorz Zęgota, a najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy z 10 punktami na koncie był Szymon Woźniak. Jak rewanż 14 września na torze w Lesznie. Dziś zakończyła się także rywalizacja o miejsca od 5 do 8 z udziałem Hunters, PSZ Poznań i Unitarnów. Skorpiony po raz kolejny okazały się lepsze od rywali z Tarnowa, tym razem zwyciężając na własnym torze 58-32, zapewniając sobie tym samym utrzymanie i pozycję w czołowej szóstce. Tarnowianie powalczą o to utrzymanie z Orłem Łódź.
To jeszcze Krajowa Liga Żużlowa i niesamowicie zacięta walka w derbach Wielkopolski w półfinale. ProEnergy Polonia Piła wygrała pierwsze spotkanie na własnym torze przy Bydgoskiej ze startem Gniezno 53-37. Ogromna zaliczka, okazało się, że wystarczyła, bo trwa jeszcze dzisiejszy rewanż, ale po 12 gonitwach Pilanie prowadzą przy Wrzosińskiej w Gnieźnie 37-35. Już są pewni awansu do wielkiego finału. A tam czeka Gdańskie Wybrzeże, które dwukrotnie poradziło sobie z łotewską ekipą Lokomotiv Dynabór.
Sporo hałasu na żużlowych torach, zdecydowanie ciszej przy stołach do tenisa stołowego. I przy takich stołach właśnie teraz się zameldujemy, bowiem 30 lat ma już za sobą zespół UKS-u Piast Poprawa Ostrzeszów. W miniony weekend odbyła się gala z okazji 30-lecia.
Podopieczni wychowankowie klubu są utalentowani nie tylko pod względem sportowym, ale także pod względem muzycznym.
To naprawdę wyjątkowa sobota, 6 dzień września. Klub UKS Piast Poprawa Ostrzeszów, oczywiście tenis stołowy, pierwszoligowa ekipa z prezesem, trenerem Jarosławem Krzywaźnią.
Gdybym miał dwoma słowami określić ten dzisiejszy dzień, to po prostu cieszę się. Cieszę się z wielu aspektów tego dzisiejszego święta, bo na pewno wiele powodów do dumy mamy w tym 30-leciu. Wiele sukcesów takich tych bieżących, ale też tych, które udało się osiągnąć przez te 30 lat. Myślę, że mało kto 30 lat temu myślał, że będziemy najlepszą drużyną w Wielkopolsce od 5 lat, ale takich sukcesów naszych małych i większych jest bardzo dużo, także tworzymy taką jedną wielką rodzinę i to nie jest taki pusty frazes. Ja myślę, że każdego dnia pokazujemy to, czy na parkietach ligowych, czy też w takich właśnie okolicznościach jak dzisiaj, także tych powodów do dumy, tych powodów do szczęścia jest mnóstwo i cieszę się, że możemy dzisiaj to piękny jubileusz obchodzić.
Świętowanie było także na sportowo, bo tutaj w hali w Ostrzeszowie odbył się specjalny, jubileuszowy, pod takim kątem turniej, prawda?
Zorganizowaliśmy dzisiaj turniej pokoleń. Turniej pokoleń, gdzie każdy, kto występował kiedykolwiek w UKS-ie Piast Poprawa Ostrzyszów, mógł się sprawdzić. Myślę, że ta frekwencja była bardzo fajna. Tych rodziców, tych dzieci, zawodników, czy też działaczy była naprawdę duża ilość i to nas bardzo cieszy.
Takim cudownym prezentem byłby awans do Superligi, bo wiem, że byliście już blisko, bardzo blisko i to nie w jednym sezonie, tylko przez kilka.
Dla nas cudownym prezentem dzisiaj jest ta książka, którą tutaj pan Grzegorz Banaszak stworzył. Tutaj z dużą pomocą pani Zuzy Szczepaniak. Boję się, że to jest rzecz, która będzie bardzo ważna przez wiele lat. Ona pomoże tym kolejnym pokoleniom pamiętać o tym, co się działo w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. W tym momencie, przyznam szczerze, nie myślimy o tej Lotto Superlidze. Zdajemy sobie sprawę, jak duże są to wymagania finansowe, sportowe, organizacyjne. Myślę, że w tym momencie zależy nam na tym, żeby być w czołówce ligowej tabeli.
Dokument niezwykłej drogi, jaką przeszedł klub. Zapraszam teraz na scenę autora książki, pana Grzegorza Banaszaka.
Klub powstał jako uczniowski klub sportowy, ale z czasem zaczęło się to wszystko rozwijać w stronę tenisa stołowego seniorów. No i takim ogniwem, które najlepiej obrazuje tą współpracę pokoleń, to jest osoba pana prezesa Jarosława Krzyważni i sponsora strategicznego klubu, czyli pana Zdzisława Poprawy. Panów łączą pokolenia, nie dzielą, łączą pokolenia i to doskonale wygląda.
Wiele osób podczas tego jubileuszu podchodzi do pani Anny Maruszczak z domu Przygoda, mistrzyni indywidualna Polski z 1979 roku. Mimo, że w barwach Motoru Lublin, to jest to pani absolutnie hołubiona. Fajna rzecz, prawda?
Tak, no ja tam w Motorze Lublin zdobyłam indywidualnie, zrobiłam w debla Mistrzostwo Polski, no i 3 razy drużynowo. No w Piaście Ostrzeszów nie zdążyłam jakoś, nie było tych sponsorów takich jak pan Zdzisław, no i niestety trzeba było zmienić klub po prostu. Były to inne czasy i trzeba było wyjechać i szukać klub, gdzie te finanse jakieś tam było i można było więcej trenować.
A jeżeli chodzi o tenis stołowy, to podobno pochodzi pani z niesamowitej rodzinki, to prawda?
Tak, u nas cała piątka nasz grała. Wszyscy mieli mistrzostwo wielkopolskie i bracia i my, każdy po kolei. Siostry miały mistrzostwo polskie juniorek jedna, druga miała wicemistrzostwo, razem w finale grały. Poza tym, no jeszcze i rodzice, bo ja muszę panu powiedzieć jaką ciekawostkę, że ja się na tej sali urodziłam. Tam, gdzie jest teraz sala, tam mieszkaliśmy i ja się tam urodziłam. I najpierw była gimnastyka sportowa przez 5 lat, a później myślę, że to bardzo dużo dało mi w tenisie stołowym, ta gimnastyka sportowa. No a później po kolei ogrywam, najpierw grałam z mamą, później z tatą. Jak już z tatą wygrywałam, to już siostry po kolei, a później bracia szli po kolei. No aż tam z Jurkiem tak już równo walczyliśmy.
Zapisała się pani na stałe w historii Ostrzeszowianka i mistrzyni Polski.
Tak, ja cały czas mówię, że ja jestem z Wielkopolski, z Ostrzeszowa i bardzo sobie to cenię, że jestem z Wielkopolski, mimo że mieszkam już prawie dłużej w Lublinie. Ale sentyment jest i chętnie zawsze tu przyjeżdżamy i spotykamy się ze znajomymi.
30-lecie UKS Piast Poprawa Ostrzeszów, tenis stołowy. Burmistrz Ostrzeszowa, pan Patryk Jędrowiak. Panie burmistrzu, no tenis stołowy kojarzony, jeśli chodzi o dyscyplinę sportu z pańskim miastem, prawda?
No tak, myślę, że w skali województwa wielkopolskiego, można powiedzieć, jesteśmy liderami i to nie jest pierwszy rok, nie drugi rok, tylko faktycznie no w tak małej miejscowości, co by nie mówić, udało się stworzyć zespół, nie tylko pierwszy zespół, ale i też szkolący młodzież, który może poszczycić się naprawdę wielkimi osiągnięciami.
Wsłuchując się w te jubileuszowe rozmowy, dowiedziałem się, że może coś fajnego, inwestycyjnego, sportowego powstanie też pod kątem sportów tak zwanych rakietowych.
Hala sportowa typowo pod kątem sportów rakietowych. Myślę, że wzbogaciłaby ona obecny budynek Piasta, który myślę, że wszyscy są zaskoczeni, gdy przyjeżdżają na mecze pierwszoligowe, że w takim budynku gra pierwszoligowy zespół, najlepszy w Wielkopolsce. Więc no my ze strony samorządu lokalnego też dostrzegamy ten problem, też chcemy go rozwiązać. To jest coś, co nas łączy, tu lokalnie jako mieszkańców.
Gratulacji z okazji 30-lecia. Życzymy sukcesów i osiągnięć nie tylko sportowych, ale także infrastrukturalnych i organizacyjnych w kolejnych dekadach. A audycja w sportowym rytmie wróci na antenę Radia Poznań już po serwisie po 19:00.